Amen. Siostry i bracia, przyjaciele, mili goście, niech dobry Bóg dzisiaj nadal nam błogosławi. Serdecznie witam was w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Witam serdecznie naszych miłych gości. Widzę, że z Niemiec mamy gości. Witam Krysię Kołtun. Po roku czasu jest ze swoją koleżanką, ale jest dzisiaj pośród nas. Ale też witam Angelikę z Montrealu. Jest to córka mojego najstarszego brata i przez jakiś dłuższy czas na pewno będzie mieszkała w Polsce, będzie studiowała i będzie też w naszej społeczności. Dlatego życzymy Ci Bożego błogosławieństwa. Czuj się jak u siebie w domu, a nawet lepiej. Niech Cię Bóg błogosławi. Kochani, wiele kazań wygłoszono na temat Jezusa. Wiele kazań wygłoszono na temat proroków, mężów bożych, kobiet, od których należy brać przykład, ale jest jedna osoba w Biblii, o której wspomina się lakonicznie, tak bardzo rzadko. Jedynie w święta wielkanocne, jedynie przy okazji wspominania Via Dolorosy, Golgoty. Ja chciałbym dzisiaj o nim coś powiedzieć. Chciałbym, abyśmy mogli przepatrzeć również nasze serca i zobaczyć, czy czasem w naszym życiu, w naszym wnętrzu, w naszej osobowości nie ma pewnych cech charakteru, które miał Judasz. Judasz po grecku, Judasz tak naprawdę to jest Juda, ale że wpływ mieli Grecy w tym czasie, więc nadawano imiona po grecku. A więc Judasz, o nim chcę dzisiaj mówić. Nie wiem, czy wiecie, ale on miał też wielki wpływ na to, co wydarzyło się 2000 lat temu. On był jednym z tych, przez którego wypełniło się proroctwo dotyczące Jezusa, baranka, Mesjasza. I chciałbym dzisiaj o nim coś powiedzieć. Abyśmy popatrzyli na niego trochę inaczej. Nie jestem adwokatem Judasza, ale chcę, abyśmy przejrzeli samych siebie i właśnie zobaczyli, czy coś nie ma w nas z niego. Jeżeli Duch Święty dotknie twoje serce, kimkolwiek jesteś, to znaczy, że coś jest, co trzeba uporządkować, co trzeba zmienić, odrzucić, może zacząć inaczej myśleć. Nie wiem, czy wiecie, ale w kręgu uczniów Jezusa było dwóch Judaszy. W Ewangelii Marka w 6 rozdziale i w 16 wersecie czytamy, że był Judasz Jakubowy. I był też Judasz Iskariota. Miał przydomek, dlatego że pochodził z Karioty, z południa Judei. I nazywano go takim przezwiskiem. Kochani, kiedy popatrzymy na nasze życie, na to, co nas otacza, na relacje nasze z innymi ludźmi, kiedy popatrzymy na naszych sąsiadów, znajomych, przyjaciół, a kiedy szerzej popatrzymy na tą naszą całą politykę w tym kraju, rządzących, zarządzających, możemy stwierdzić jedno. I myślę, że w tym przyznacie mi rację, że współczesnemu, tak zwanemu porządnemu człowiekowi brakuje tylko jednego dzisiaj – wyrzutów sumienia. Dzisiaj współczesnemu, tak zwanemu porządnemu człowiekowi brakuje tylko jednego – wyrzutów sumienia. Brakuje mu tego, o co paradoksalnie Judasz był bogatszy. Czyli świadomości popełnienia grzechu i skruchy. Kochani, jakże często nasze sumienie przypomina dzban bez dna. Cokolwiek wrzucisz, i tak wyleci. Cokolwiek byś nie włożył, to i tak wyleci, bo nie ma dna. Dwa pytania, które są dzisiaj ważne i aktualne. Jeżeli mówimy o Judaszu. Czy Judasz nie miał sumienia? czy był zupełnie odarty z moralności? Powiem nie. Judasz inaczej patrzył na swojego nauczyciela. A może dopiero po pewnej chwili zaczął go inaczej widzieć. Na początku był nim zafascynowany. Na początku był gotowy do poświęceń. Ale z czasem zaczął się oswajać z Jezusem. Aż w końcu w Niego zwątpił. A gdy zaczął wątpić, zaczął też odmiennie myśleć. Zaczął inaczej myśleć. Zaczął układać w swojej głowie pewne, czy też pewien plan. W Ewangelii Mateusza w rozdziale 27, od 3 do 10 wersetu czytamy tak. Wtedy Judasz, który go zdradził, widząc, że został skazany, żałował tego, zwrócił 30 srebrników arcykapłanom oraz starszym i rzekł: zgrzeszyłem, gdyż wydałem krew niewinną. A oni rzekli: cóż nam do tego, ty patrz swego. Wtedy rzucił srebrniki do świątyni, oddalił się, poszedł i powiesił się. Arcykapłani wzięli srebrniki i rzekli: nie wolno kłaść ich do skarbca, gdyż jest to zapłata za krew. Po naradzie więc nabyli za nie pole garncarza na cmentarz dla cudzoziemców. Dlatego owo pole nazywa się do dzisiejszego dnia polem krwi. Wtedy się wypełniło, co było powiedziane przez proroka Jeremiasza w słowach: i wzięli 30 srebrników, cenę wyznaczoną za sprzedanego człowieka, jak go oszacowano w Izraelu, i dali je za pole garncarza, jak nim nakazał Pan. Dlaczego akurat 30 srebrników? Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego taką cenę kapłani zapłacili Judaszowi? W tamtych czasach prawo rzymskie mówiło, że za zabicie niewolnika właściciel, pan, musiał ponieść konsekwencje, karę. I najniższą karą było 30 srebrników. Dlatego, że Jezusa potraktowano jak wartość niewolnika. I dlatego ugadano się z Judaszem, umówiono się z nim na 30 srebrników. Kochani, ten niewielki fragment, który przeczytałem z Ewangelii Mateusza, wydaje się na pierwszy rzut oka niewiele mówić na ten temat. Na temat tej jednoznacznie postrzeganej postaci, jakim był Judasz. Niewątpliwie Judasz był uczniem Jezusa, ale co ciekawe, ale uczniem samozwańczym. Niepowołanym przez samego mistrza. Po prostu Judasz chciał chodzić za Chrystusem i przyłączył się do apostołów. Był lubiany, cieszył się zaufaniem, a już na pewno nikomu, kochani, nie przyszło do głowy, aby podejrzewać go o jakieś niecne zamiary. Biblia mówi, że Judasz był handlarzem pachnideł. To nie kto inny, ale w domu w Betanii, kiedy Maria rozbiła alabastrowy słoik maści nardowej i namaściła nogi Jezusa, i kiedy ta woń rozeszła się po całej izbie, Judasz zaciągnął się jak wytrawny sprzedawca i powiedział: ta maść jest warta więcej niż 300 denarów. Judasz był handlarzem. Judasz umiał operować pieniędzmi i zdobył zaufanie nie tylko uczniów Jezusa, ale też samego Jezusa. Biblia mówi, że on nosił sakwę, ale okradał. Nie wiem, czy brał 10% czy więcej, ale brał. A więc nikt nie podejrzewał go, nikomu nie przyszło do głowy, aby podejrzewać go o jakieś niecne zamiary. Zdawał się być wzorem, a jednak to on wydał Jezusa. Kochani, nie kto inny, ale Judasz maczał z Jezusem rękę w misie podczas ostatniej wieczerzy. Pocałował go. Gdy Jezus mówił o swojej męce, porównując ciało do chleba, a krew do wina, Judasz już go nie słuchał. Był myślami już gdzie indziej. Pamiętacie to wydarzenie, gdzie Jezus powiedział do niego: idź i czyń, co masz czynić. Jego myśli były już zupełnie gdzie indziej. On nie słuchał tego, że Jezus mówił, że jego ciało to chleb, a krew to wino. Dla Judasza to już nie miało żadnego znaczenia, bo był myślami gdzie indziej, zbyt daleko, by zawrócić. Judasz spożywał pierwszą wieczerzę, inaczej mówiąc komunię. I co ciekawe, nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, czy kiedyś pomyśleliśmy o tym. Był pierwszą osobą, która spożywała ją niegodnie. Był pierwszą osobą, która spożywała ją niegodnie. A nauka Pawła w liście do Koryntian mówi nam o spożywaniu wieczerzy. W jaki sposób to ma być? Judasz znaczy zdrajca. Tak w kulturze chrześcijańskiej do dziś odczytuje się to imię. Dzisiaj nadaje się chłopcom imiona Józef, Marek, Tymoteusz, Jan, prawda? Ale nie słyszałem imienia Judasz, żeby ktoś dał chłopcu na imię Judasz. Bo tak w kulturze chrześcijańskiej do dziś odczytuje się to imię jako zdrajcę. Nazywanie kogoś w ten sposób jest obelgą. Przytrafiło ci się nieraz powiedzieć o kimś: to Judasz. Zdradził tajemnicę, zdradził mnie, oszukał. A więc nazywanie kogoś w ten sposób jest obelgą. Ale musimy też pamiętać, że ten uczeń nie był człowiekiem bez serca. Był człowiekiem zagubionym. Był człowiekiem zaplątanym w sieci tego świata, krążącym między wyrafiną polityką kapłanów żydowskich a chęcią zysku. Pociągała go ta suma 30 srebrników. Pieniądz dla niego był najważniejszy. Pieniądz dla niego był najważniejszy. Podziwiano pewnie jego doskonałą umiejętność znalezienia się w każdej sytuacji, bo nie wiem, czy wiecie, ale ludzie wschodu, szczególnie z tamtych stron, są najlepszymi handlarzami. Oni ci wcisną wszystko. Kiedy my chodziliśmy tam po tym arabskim bazarze, są przygotowani na każdą okoliczność. Wyciągał i dawał mi tam jakiś krzyż z krucyfiksem, z wizerunkiem Jezusa. Ja mówię, że nie katolik. No to daje talerz tam z czymś. Nie, no prawosławny nie. Grekokatolik nie. No ewangelicznie wierzący. Praise the Lord! Zaczął krzyczeć. Ręce podnosił do góry. Byleby tylko sprzedać. Judasz był handlarzem. Judasz umiał i potrafił bardzo szybko nabyć kontakt, mieć relacje z ludźmi, których spotykali, idąc czy chodząc po Palestynie. Judasz nie przewidział tylko jednego. W całym swoim życiu, czy w tej sytuacji, czy w tych okolicznościach, w których się znalazł. Judasz nie przewidział jednego, wyrzutów sumienia. Więcej powiem. Stał się przykładem tego, że sumienia nie da się całkowicie zagłuszyć. Chociaż Niemcy w swojej doktrynie mieli wypalanie sumienia u młodych ludzi. I zaczynali od Hitlerjugend, od tych najmłodszych, aż do tych, którzy służyli w Waffen-SS. Ale Judasz jest przykładem tego, że sumienia nie da się całkowicie zagłuszyć. I możemy powiedzieć, przecież żałował, prawda? I to jest prawda. Przecież żałował. Kiedy Judasz odebrał zapłatę od kapłanów, nie był już tak pewny, jak w chwili, gdy podchodził do Jezusa w ogrodzie Getsemane. Nie był już tak pewny. Nie świętował swojej zdrady. Nie poszedł w szale radości cieszyć się z pokaźnej sumy 30 srebrników. Judasz, chcąc nie chcąc, staje się świadkiem męczeństwa Chrystusa. Przyszło mu zobaczyć owoce swojego czynu. Upokorzenie mistrza. Ale też zobaczył coś innego. Gniew głupiej, że tak powiem, gawiedzi, która pójdzie za każdym, kto oferuje igrzyska. Judasz widział, jak ci ludzie krzyczeli, ukrzyżuj go. Jakim amoku, jakim szale byli. Nie słuchając, czy jest racja, czy nie. Judasz to widział. I wtedy nadeszła refleksja. Powiedział, wydałem niewinnego człowieka. Powiedział głośno, wydałem niewinnego człowieka. Kolejny krok Judasza to żal za grzechy. Przecież zdradził przyjaciela. Zdradził towarzysza trzyletniej wędrówki. Dobrego człowieka skazał na śmierć. W tej wielkiej rozterce i swoistej determinacji Judasz wrócił do kapłanów i rzucił im w twarz pieniądze, krzycząc, zgrzeszyłem, wydając krew niewinną. Tak zrobił. Wykrzyczał to, że jest świadomy tego, co zrobił. I powiada, zgrzeszyłem, wydałem krew niewinną. Te słowa to krzyk rozpaczy człowieka, który, jak mówi Ewangelia, opamiętał się. Zrozumiał ogrom zła, które wyrządził i zaczął żałować. Odrzucił nawet korzyść, czy też korzyści z tego zła płynące. Powiem więcej. Postąpił tak, jak powinien postąpić każdy wierzący chrześcijanin. Żałował. Wszystko więc powinno skończyć się dobrze. A wiemy, że jednak skończyło się inaczej. Czegoś zabrakło Judaszowi. Pytanie, ale czego właśnie? Przez moment zastanówmy się. Czego zabrakło Judaszowi? Przecież nie wyrzutów sumienia, nie pokuty, nie żalu za grzechy. Skoro Ewangelia opisuje, że zaczął szczerze żałować, czego więc brakowało temu człowiekowi w tym właśnie momencie? A mianowicie, być może Judaszowi brakowało wiary. Wiary, że Jezus może mu darować nawet to, że go zabił. Wiary, że taki wielki i ciężki grzech może ktoś komuś darować za zwykłe przepraszam, przebaczam. I to jest problem też wielu chrześcijan, którzy tak do końca nie są w stanie przyjąć, że możesz przyjść do Chrystusa taki, jaki jesteś. I możesz wyznać Mu swoje życie i powiedzieć: Panie, przebacz mi. Panie, daruj mi to, co zrobiłem, co zrobiłam przez głupotę w swoim życiu. Ludzie oczekują poświęcenia, muszą się poświęcić, muszą w jakiś dziwny sposób odpokutować. Brakuje im wiary. Judasz nie wierzył w to, że Jezus może mu darować za zwykłe przepraszam, za przebacz mi. Kochani, nie wiem jak wy, ale ja wierzę, że gdyby Judasz wrócił i przyszedł pod krzyż i powiedział: Panie Jezu, przebacz mi, Jezus by mu przebaczył. Jezus by mu przebaczył. Chociaż tak straszną rzecz dokonał. Ale Jezus by to zrobił, bo inaczej nie mógłby być barankiem ofiarnym. Cóż mógł zrobić Judasz, gdy Jezusa przybijano do krzyża? Mógł rwać włosy z głowy, mógł krzyczeć z rozpaczy. Grzech, który przekreślił życie tego człowieka, to grzech nieprzebaczenia. Nieprzebaczenia samemu sobie. Judasz uciekł od tego, który mógł mu darować winę. Poszedł w odwrotnym kierunku. Wyszedł za miasto. Nie wrócił, nie stanął pod krzyż. Uciekł od tego, który przyniósł wyzwolenie. Jest to największy paradoks tej sytuacji. Wmówił sobie to, co Kain powiedział do Boga po zabiciu swojego brata Abla. Moja wina jest większa niż Twoje przebaczenie. Moja wina jest większa niż Twoje przebaczenie. Tak powiedział Kain do Boga. Kain nie wierzył, że Bóg mógłby mu przebaczyć. Judasz uczynił podobnie. Judasz umarł, bo nie uwierzył, że zabójstwo Syna Bożego może być kiedykolwiek darowane. A i sam Jezus nie wydawał mu się tym, który może odpuścić grzechy. Który może odpuszczać grzechy. Judasz tak naprawdę jedynie na początku, kiedy, pamiętacie, Jezus po dwóch ich wysyłał, aby szli i zwiastowali Ewangelię. Jezus mówi: chorych uzdrawiajcie, na drogach pogan nie wchodźcie. I kiedy oni wrócili, powiedzieli: Panie, nie tylko zwiastowaliśmy, nie tylko chorzy byli uzdrawiani, ale demony nam były posłuszne. Judasz to czynił. Ale tak jak mówiłem na początku, po pewnym czasie przyzwyczaił się do Jezusa. Osłuchał się. Jego myśli zaczęły iść w innym kierunku. Judasz to nie tylko zdrajca Chrystusa. To zdrajca samego siebie. Poprowadził na krzyż nie tylko Mesjasza, ale przyszłą duszę. Judaszem to powiem, że nie znam bardziej wstrząsającej tragedii sumienia, jaką przeżył Judasz. Ale postać ta uczy jednego, raczej siostry, że każdy może nosić w sobie cząstkę Judasza. Jakiś jego cień może zawsze paść na każdego człowieka. Cień niewiary, cień zdrady i chęci kupczenia świętymi rzeczami. Myślę, że tego doświadczyliśmy w naszym życiu. Że ci, którzy dzisiaj się głośno modlą, podnoszą ręce do góry, powiadają, że się nic nie stało. Nic się nie stało. Na Piastowskiej jest Kościół. I tak naprawdę to nic się nie stało. Największym dramatem nie jest, kochani, jednak to, że nie możemy sobie przebaczyć, ale to, że nie czujemy nawet wyrzutów sumienia. To jest dramat. Kiedy człowiek przestaje mieć sumienie. Mówimy wypalenie sumienia. Nie ma go wcale. Nie widzimy więc potrzeby spowiedzi serca, a tym bardziej nie czujemy się winni śmierci Jezusa. Czego domaga się dzisiaj współczesny człowiek? A mianowicie domaga się miłosierdzia, domaga się przebaczenia, w innym teologicznym języku odpustu i to zupełnego się domaga. Ma dobre mniemanie o sobie, mówi, jestem w porządku, jestem dobrym człowiekiem. Często przywołuje słowa, które mają być niezbitym dowodem tej przyzwoitości. Wypowiadając, przecież nikogo nie zabiłem, nie okradłem, nie zdradziłem. Wszystko jest w porządku. Młodzi powiedzą, okej, wszystko jest okej. I powrócę do tej myśli na początku, którą powiedziałem. Współczesnemu, tak zwanemu porządnemu człowiekowi brakuje tylko jednego – wyrzutów sumienia. Brakuje mu tego, o co paradoksalnie Judasz jest bogatszy. Dostrzeżenia grzechu i skruchy. Jakże często nasze sumienie przypomina dzban bez dna, który cokolwiek wrzucisz i tak wyleci. I końcowa myśl, puenta wynikająca z dzisiejszego zwiastowania. I chcę ją zakończyć pytaniem i to pytanie pozostawić sobie i każdemu z nas. Siostro, bracie, przyjacielu, kimkolwiek jesteś, jeżeli będziesz mnie słuchał w internecie, może pora zastanowić się nad samym sobą dzisiaj. I nie dotyczy to tylko tych, którzy głośno modlą się w kościele, którzy chętnie powołują się na wartości chrześcijańskie, ale także zwykłych ludzi, powiem takich zjadaczy chleba. Czy aby nie popełniamy czasami gorszej zdrady od tego, którego historia okrzyknęła zdrajcą? Chciałbym jeszcze raz to zacytować. Może pora zastanowić się nad samym sobą. I nie dotyczy to tylko tych, którzy głośno modlą się w kościołach, którzy chętnie powołują się na wartości chrześcijańskie, ale także zwykłych ludzi. Czy aby nie popełniamy czasami gorszej zdrady od tego, którego historia okrzyknęła zdrajcą? Moją modlitwą i życzeniem jest, aby Bóg błogosławił to słowo. Aby ono pozostało w naszych sercach. Aby Duch Święty spowodował, że przejrzymy się jeszcze raz, dokładnie patrząc na osobę, postać Judasza z Kariotu. Abyśmy stali się lepsi. Abyśmy wzięli lekcję i zmieniając naszą postawę, zmieniając nasze myślenie, mogli podobać się naszemu Bogu, mogli podobać się naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Niech Bóg was, kochani, błogosławi. Amen. Poproszę grupę, powstańmy i niech dzisiaj...